Tu Radio Maria Katolickim głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. I zapraszam na drugą część naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Przypomnę temat, który podejmowaliśmy w pierwszej części, tak i w drugiej kontynuujemy. Prawnik za uśmiech. Problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Temat ten podejmujemy z panem doktorem Bartłomiejem Wróblewskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, którego serdecznie witam na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże. Dobry wieczór Państwu.
Panie pośle, podczas naszej pierwszej części dyskutowaliśmy na temat stanu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Wskazywaliśmy różnego rodzaju bolączki, które drążą wymiar sprawiedliwości, ale też mówiliśmy o dobrych takich prawnikach, sędziach z powołania i też dziękujemy za tę pracę. I jednocześnie chcemy poprzez ten dzisiejszy program też coraz bardziej uwrażliwiać i uświadamiać na temat wymiaru sprawiedliwości, na temat jego stanu. Chcemy również mówić o miejscach, gdzie możemy znaleźć taką pomoc. Jeśli spotykaliśmy się z jakimś niesprawiedliwym wyrokiem w naszym mniemaniu, aby też skonfrontować. O tym za chwileczkę też pan poseł wspomni. Panie pośle, jednak rozpocznijmy od takiego też bolączki, ponieważ wielu młodych ludzi, którzy idą na studia, kończą te studia, jednak później mają problemy z tym, aby dostać się do zawodu, aby zostać czynnym sędzią czy adwokatem, bo gdzieś jest tutaj dość to środowisko hermetyczne. Takie niejednokrotnie gdzieś stanowisko spotykamy. Dlaczego też w tym kontekście tak ważna jest ta reforma, którą teraz podejmuje rząd, reforma związana z Krajową Radą Sądownictwa?
Tutaj musimy powiedzieć, że ta sytuacja w odniesieniu do sędziów, adwokatów, radców prawnych jest jednak inna. W połowie, krótko po roku 2000 doszło do zmian, jeśli chodzi o otworzenie zawodów adwokata i radcy prawnego. Także między innymi, czy można nawet powiedzieć, przede wszystkim dzięki posłom i politykom Prawa i Sprawiedliwości. I od tego czasu dostęp do tych dwóch zawodów jest może nie dla każdego absolwenta prawa, ale jednak dla większości dostępny. Jest to kosztowne, ale jest to możliwe. Natomiast jeśli chodzi o zawód sędziego, o bycie sędzią, no to rzeczywiście mamy tutaj bardzo taki skomplikowany system, bo z jednej strony jest wymagająca aplikacja, później są kolejne szczeble kariery sędziowskiej w sądach rejonowych, w sądach okręgowych, apelacyjnych. No i jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, no to ona odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o właśnie o ten proces powoływania sędziów, no i później dalej o awanse. Tym, na co się często wskazuje, to, że jest to organ bardzo schermetyzowany, w którym dominują sędziowie zawodowi, sędziowie wyższych sądów okręgowych, apelacyjnych, czy może nawet przede wszystkim apelacyjnych i Sądu Najwyższego. No i ocena jest taka, że jest to organ, który prowadzi nie do końca taką odpowiadającą oczekiwaniom społecznym politykę personalną. Wskazuje się na to, że nie jest to organ, który ma taką silną społeczną legitymację, dlatego że to sędziowie sami decydują o to, czy pewna grupa sędziów w gruncie rzeczy decyduje o tym, kto jest reprezentantem ich środowiska i to te osoby mają decydujący później wpływ na nominację sędziów. Więc grupa, która kontroluje cały wymiar sprawiedliwości, sądy, politykę personalną w sądach. Zmiany, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, przede wszystkim powodują, czy mają prowadzić do tego, że ten głos społeczny, ta społeczna legitymacja mają się zwiększyć. W związku z tym, że nadal w Krajowej Radzie Sądownictwa większość będą stanowili sędziowie, ale nie będą oni już wybierani przez samych sędziów, ale będą wybierani przez parlament.
Tak zwana demokratyzacja wyborów.
No, na pewno pośrednio tak, w związku z tym, że będzie to wybór przez osoby, które posiadają demokratyczną legitymację. Zostały wybrane w wyborach powszechnych, no i później dokonują wyboru członków Krajowej Rady Sądowej, mają dokonywać... No i posłowie, senatorowie będą decydowali o składzie Krajowej Rady Sądownictwa. Nadal będzie tam przeważał ten czynnik sędziowski, bo to zostało zapisane w Konstytucji, ale nie będziemy mieli sytuacji, w której to sędziowie właściwie determinują to, jaka jest polityka personalna w sądach, czyli decydują sami o sobie. No i ten moment tutaj budził największe wątpliwości. No i to zmieni ustawa, która na razie jest propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa.
Oponenci tej zmiany mówią o upolitycznieniu wyborów.
Ja bym powiedział tak, że krytyka jest z dwóch kierunków, bo z jednej strony jest to krytyka ze strony tych, którzy byli beneficjentami tego systemu, czyli ze środowiska sędziowskiego, ale z drugiej strony to jest głos opozycji. No ale mamy już to doświadczenie przez ostatnie półtora roku, że każda zmiana, którą przeprowadza Prawo i Sprawiedliwość, spotyka się z takim sprzeciwem nie, bo nie. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, no tutaj mamy sojuszników wśród ludzi o bardzo różnych poglądach politycznych, dlatego że to oczekiwanie zmian, jeśli chodzi o sądy, moim zdaniem jest ponadpartyjne. We wszystkich grupach społecznych jest świadomość, że wymiar sprawiedliwości działa źle i że trzeba dokonywać zmian. Różnice co najwyżej mogą dotyczyć kwestii szczegółowych.
Już w pierwszej części naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych mieliśmy bardzo konkretne świadectwa osób, które spotkały się z niesprawiedliwymi wyrokami, czy gdzieś taką szorstkością, braką empatii ze strony środowiska sędziowskiego. I pojawia się takie pytanie, czy istnieją mechanizmy odpowiedzialności też dyscyplinarnej sędziów za swoje poczynania, za swoje wyroki, czy też poczucie bezkarności sędziów, prokuratorów nie jest gdzieś taką dla nich pewnego rodzaju takim immunitetem, za którym się chowają. Czy tutaj są podejmowane też pewnego rodzaju kroki, aby weryfikować, aby sprawdzać, aby też wyciągać konkretne wnioski, a nie tak, że człowiek zostaje z tragedią życiową, a osoba, która popełniła błąd, jest bezkarna.
No tutaj wiemy i widzimy, że ta odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, chociaż jest uregulowana ustawowo, no często w praktyce okazuje się fikcją i stąd ta ocena społeczna, że bezprawie, do którego dochodzi, które zdarza się w sądach, pozostaje nieukarane, dlatego że sędziowie bronią koleżanki, kolegów. Ta sprawa musi ulec zmianie. Nie ma na razie jeszcze żadne decyzje formalne w parlamencie, nie zostały w tym względzie podjęte, ale jest propozycja na przykład, aby stworzyć taki sąd dyscyplinarny, który byłby jednak w mniejszym stopniu uzależniony od środowiska sędziowskiego, który by działał jako osobna izba w Sądzie Najwyższym i który zajmowałby się sprawami dyscyplinarnymi sędziów czy prokuratorów. Na pewno jakaś forma sądu dyscyplinarnego, która jednak byłaby uniezależniona od od środowiska sędziowskiego, no, byłaby tu wskazana. Moim zdaniem ona pomogłaby także samym sędziom, dlatego że zdecydowana większość sędziów zapewne to są osoby, które żadnych przewinień dyscyplinarnych nie popełniły. Natomiast sytuacja, w której no, obecne procedury nie uniemożliwiają, czy bardzo często uniemożliwiają wyciągnięcie odpowiedzialności dyscyplinarnej, obciąża całe środowisko. A więc w interesie dobrych sędziów jest to, aby ta odpowiedzialność dyscyplinarna była realna, w związku z tym, że jeśli tak będzie, no to ocena całego środowiska w społeczeństwie będzie lepsza.
A co z osobami, które doświadczyły różnego rodzaju krzywdzących wyroków czy niesprawiedliwych wyroków? Gdzie one mogą szukać pomocy? Czy w ogóle osoby, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami? A też mówiliśmy to już w pierwszej części. Kwestia też kosztów, procedur. Może te osoby po prostu zniechęcać do wybrania drogi sądowej. Gdzie one mogą szukać pomocy?
Ja myślę, że jest co najmniej kilka różnych możliwości, gdzie osoby, które doznały jakiejś krzywdy ze względu na złe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, mogą się zwrócić. No, optymalnym rozwiązaniem zawsze jest to, aby sytuacja, w której istnieje możliwość zwrócenia się do dobrego adwokata czy radcy prawnego. Wiadomo jednak, że nie zawsze jest to możliwe w związku z tym, że kogoś nie stać, albo w związku z tym, że adwokat czy radca prawny no, nie chce podjąć się danej sprawy. W ostatnim, w 2015 roku powstał także darmowy system pomocy prawnej, która działa, jest koordynowane działania są przez powiaty, w różnych gminach, przy urzędach pomocy społecznej, czy urzędach gminnych istnieją takie miejsca, gdzie prawnicy udzielają porad prawnych i są to porady darmowe. Ten system jest krytykowany w związku z tym, że jest on mało praktyczny, dlatego że trzeba tam wylegitymować się odpowiednim stanem finansowym, czyli krótko mówiąc, nie dla wszystkich jest ta pomoc, tylko dla tych, którzy są najgorzej sytuowani. Są ograniczenia wiekowe, czyli chyba do 26 roku życia i później od 60 czy 65 roku życia. W każdym razie ten system nie działa tak, jak był pomyślany. No, z inną możliwości, którą można podsunąć, no to jest to, co zapowiedział w kampanii wyborczej pan prezydent Andrzej Duda. Takie biuro interwencji działa przy kancelarii prezydenta i cieszy się olbrzymią popularnością. W pierwszych tylko 3 miesiącach, o ile pamiętam, 15 tysięcy osób zwróciło się do prezydenta z prośbą o pomoc. W znacznym stopniu były to osoby, które właśnie były poszkodowane przez działania wymiaru sprawiedliwości, szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, bo nie tylko sądów, ale prokuratury, komorników, adwokatów, radców prawnych, różnych innych instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości. Mogę opowiedzieć także w tym momencie o takiej inicjatywie, która pojawiła się w Poznaniu i w powiecie poznańskim. Ja byłem zainspirowany tymi słowami, hasłem pana prezydenta Andrzeja Dudy z kampanii wyborczej i stworzyłem, później dołączyły się inne osoby, stworzyliśmy taką sieć pomocy prawnej. Obecnie jest to biuro główne w Poznaniu oraz 16 biur pomocy prawnej w powiecie poznańskim. W każdej gminie działa jedno takie biuro. Zaangażowało się w to na ten moment około 20 adwokatów i radców prawnych, którzy pro bono, czyli bezpłatnie udzielają pomocy prawnej. W każdej z tych gmin znalazły się osoby, które bezpłatnie udzieliły pomocy w ten sposób, że udostępniły lokal. Także te biura mogą działają dosyć efektywnie. Kilkadziesiąt osób uzyskuje w każdego miesiąca na miejscu pomoc. Właściwie nie stawiamy żadnych ograniczeń prawnych, ograniczeń osobom, które szukają pomocy. To znaczy, ona jest niezależna od dochodów, jest niezależna od wieku. Jeśli ktoś deklaruje, że potrzebuje wsparcia, no to staramy się pomóc. To jest pomoc jednak przede wszystkim zorientowana na mieszkańców danej gminy czy tego terenu, gdzie znajduje się biuro poselskie, chociaż oczywiście docierają także osoby z innych części Wielkopolski. Oprócz ściśle rzecz biorąc samej pomocy prawnej, zauważyliśmy w pewnym momencie, że osoby zwracają się z pomocą w sprawach prawnych, ale takich bardziej szczegółowych, na przykład w sprawach związanych z rentami, z emeryturami, w sprawach budowlanych. I dlatego oprócz pomocy prawnej ściśle rzecz biorąc, uruchomiliśmy też takie doradztwa specjalistyczne w sprawach społecznych, właśnie ZUS-owskich, emerytalnych, rentowych, w sprawach podatkowych, w sprawach budowlanych i prawno-budowlanych, dla osób szukających pracy. No i ostatnim elementem tego systemu wsparcia dla mieszkańców tutaj regionu, z którego pochodzę, jest punkt mediacji. Dlatego, że pomoc prawna bardzo często, czy jakby takim najważniejszym elementem jest nie tyle przekonanie, że staramy się pomóc wszystkim osobom, które potrzebują pomocy, niezależnie od tego, jakiej są sytuacji, ale mogę powiedzieć, że czym jestem starszy, tym w większym stopniu staram się zachęcać do tego, aby niezależnie od tej takiej ściśle prawniczej wiedzy dotyczącej sytuacji prawnej, w której ktoś się znajduje, i pomocy, jeśli chodzi o prowadzenie sprawy w sądzie, staram się przekonywać, żeby szukać możliwości polubownego załatwienia sprawy, mediacji, porozumienia z drugą stroną. Dlatego, że sądy nie są stworzone do tego, nie są instytucjami, które są stworzone do tego, aby rozwiązać wszystkie nasze życiowe problemy. Jeśli jest to możliwe, lepiej z drugą osobą się porozumieć, mówiąc kolokwialnie, dogadać, pojednać. Bardzo często wyrok sądowy, który zawsze w końcu zapadnie, dla kogoś jest niesatysfakcjonujący, a bywa, że jest niesatysfakcjonujący dla dwóch stron. Jeśli dodamy do tego, że zapada czasami po 3, 5, 10 latach i dodatkowo jest jeszcze niesatysfakcjonujący, no to możemy sobie postawić pytanie, czy warto było, czy może nie lepiej było wcześniej porozmawiać z drugą stroną, znaleźć jakiegoś arbitra, który poprowadzi rozmowę i dojść do porozumienia. Być może to porozumienie nie będzie idealne, ale oszczędzi wszystkim bolesnego doświadczenia, jakim jest często proces, sprawa w sądzie. 3 kwietnia w moim biurze poselskim będzie nawet spotkanie zatytułowane Mediacja, najlepszy wymiar sprawiedliwości, które celem tego spotkania jest właśnie pokazanie, że wiele spraw możemy spróbować załatwić, rozwiązać właśnie za pomocą rozmowy, dyskusji, przy udziale takiego mediatora. Niekoniecznie musimy iść do sądu.
Czy tego rodzaju pomoc jest świadczona tylko i wyłącznie właśnie w okręgu, który pan reprezentuje, czy też inni posłowie podobną pomoc również czynią i słuchacze chociażby naszego radia mogliby skorzystać z takiej pomocy również w innych punktach Polski?
W wielu biurach poselskich, wiele moich koleżanek, kolegów także prowadzi w różnym zakresie pomoc prawną. W przypadku tej pomocy, którą my robimy w naszym okręgu, w okręgu poznańskim, być może nieco bardziej tak usystematyzowaliśmy te działania, w związku z tym, że powołaliśmy jedno główne biuro, później kilkanaście takich biur w poszczególnych gminach, ale w każdym okręgu wyborczym w Polsce są posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy, czy senatorowie, którzy taką pomoc prowadzą. Wiem, że ta formuła, którą my wypracowaliśmy, z kolei zainspirowani hasłem pana prezydenta i działalnością pana prezydenta, gdzieś też znajduje oddźwięk, bo na przykład niedawno słyszałem, że jeden z prawników, który nam pomaga, też tworzy taki, na prośbę mieszkańców, obornik, tworzy też taki punkt pomocy prawnej Duda Pomoc po Wielkopolsku, już poza, ściśle rzecz biorąc, okręgiem poznańskim, chociaż wciąż na terenie Wielkopolski. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten model pomagania obywatelom rozpowszechniał się w innych miejscach.
I zaznaczamy, że jest to pomoc bezpłatna.
Tak, pomoc jest bezpłatna. Tym, co jest według mnie wielkim atutem tej pomocy i przewagą w stosunku do bezpłatnej pomocy, która jest świadczona w gminach, jest to, że jest to pomoc bezpłatna dla obywatela, ale także jest bezkosztowa dla podatnika, w związku z tym, że ani złotówka z pieniędzy publicznych nie idzie na to wsparcie. Wszyscy działają tutaj pro bono, czyli też nie pobierając wynagrodzeń. Tym, co wydaje mi się też ważne, to to, że staram się, aby powstało zaufanie między z jednej strony tymi prawnikami i nami, którzy staramy się pomóc osobom, które zwracają się z prośbą o pomoc, a tymi właśnie osobami. Bo wielką słabością stosunków międzyludzkich, pewnie a w szczególności relacji między adwokatami, radcami prawnymi, a osobami, które szukają pomocy, także sądami, jest brak zaufania między stronami. Wiele osób, które zwraca się do nas z prośbą o pomoc, to nie są osoby, które nie mają pieniędzy na adwokata, radcę prawnego. Często są to także osoby bardzo zasobne, ale mają problem w związku z tym, że nie ma zaufania między nimi, a ich adwokatem czy radcą prawnym. Dlatego tym, na co my kładziemy duży nacisk, to, żeby osoby, które korzystają z naszego wsparcia, miały poczucie, niezależnie od tego, czy ta porada jakby je satysfakcjonuje, czy jesteśmy w stanie w jej konkretnej sytuacji pomóc, to żeby miały poczucie, że zrobiliśmy, że przedstawiliśmy możliwie obiektywnie jej sytuację, krótko mówiąc, żeby ona mogła temu zaufać, żeby nie było tak, że jeśli uzyska niesatysfakcjonującą odpowiedź, to będzie szukała dalej jeszcze kogoś, kto być może jej pomoże. Są takie osoby, które przez 10, 20, 30 lat życia ciągnie się za nimi jakaś właśnie sprawa w życiu, kiedy coś straciły, przegrały jakąś sprawę, zostały w ich ocenie źle potraktowane. I ta sprawa tak głęboko siedzi w nich, że jest jakaś nadzieja, że być może jak znajdą kolejnego prawnika, to w końcu któryś im pomoże. I to też jest ważna rzecz, żeby jednak informacja była taka, porada była taka, żeby osoba mogła, żeby ta też relacja zaufania była taka, żeby po poradzie osoba sobie miała taką jasność. W mojej sprawie da się coś zrobić, albo się nie da nic zrobić. Jeśli się da coś zrobić, to trzeba podjąć energiczne działania, żeby sytuację naprawić. Ale jeśli nic się już nie da zrobić, to ważne jest odzyskanie takiego spokoju wewnętrznego i zamknięcie tego tematu, nawet jeśli był on bardzo bolesny.
Jak pan ocenia działalność Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem pani prezes Julii Przyłębskiej?
Trybunał Konstytucyjny w ostatnich dwóch latach był w takiej bardzo trudnej sytuacji związanej z tymi pochopnymi, nieprzemyślanymi, a po części no, takimi bardzo nieuczciwymi zachowaniami koalicji Platformy Obywatelskiej PSL pod koniec poprzedniej kadencji, kiedy wprowadzono zmiany tuż przed końcem kadencji, mimo apeli prezydenta Andrzeja Dudy, mimo zbliżających się wyborów. Wiemy później, że część tych zmian była niekonstytucyjna, ale niezależnie od tego, że zmiany były niekonstytucyjne, w samej ustawie później doszło do wyboru 5 sędziów. Już w czasie kampanii wyborczej ten wybór był obciążony różnymi wadami prawnymi. W konsekwencji nie został uznany, nie zostały odebrane przyrzeczenia przez prezydenta. No i ta cała sytuacja spowodowała później wielomiesięczne dyskusje, debaty, zmiany w przepisach dotyczących Trybunału. Bardzo ucierpiał nam tym autorytet instytucji. Jak w każdym sporze widać było, wychodziły na jaw różne niekorzystne takie informacje dotyczące właśnie na przykład tego, że część sędziów, czy nawet wszyscy sędziowie wiedzieli o tym, że Platforma i Polskie Stronnictwo Ludowe przeprowadzają niekonstytucyjne zmiany, wychodziły różne informacje dotyczące gospodarowania środkami finansowymi, informacje dotyczące tego, że przez wiele lat nie były ogłaszane konkursy na stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym, czyli było widać, że te problemy, że coś niedobrego działo się w samej instytucji przez wiele lat. W grudniu doszło do zmiany. Zakończyła się kadencja prezesa Andrzeja Rzeplińskiego, została wybrana nowa pani prezes Julia Przyłębska. No i to jest, można powiedzieć, nowy okres działalności Trybunału. Niestety w pierwszych miesiącach nadal widzimy, że ten spór, który trwał przez poprzednie półtora roku, przez ostatni rok w każdym razie, w samym Trybunale nadal w jakiś sposób trwa. Widzimy, że jest jakaś trudność porozumienia się. Ja ubolewam nad tym, natomiast myślę, że pani prezes Przyłębska nadal ma szansę, dużą szansę na to, żeby odbudować autorytet Trybunału. Natomiast do tego konieczne jest porozumienie się samych sędziów w ramach instytucji. W innym wypadku w kolejnych miesiącach będziemy słyszeli cały czas o tym, że nie ma pewnej takiej zgody, porozumienia między sędziami. Wydaje mi się jednak, że tak czy inaczej ten najtrudniejszy okres w działalności, tych okres najgorętszych dyskusji mamy już za sobą i stopniowo ta działalność Trybunału będzie wracać na normalne tory i tych kontrowersji będzie coraz mniej, czy te emocje będą wygasały.
Na skutek analizy przepisów prawnych pojawiły się wątpliwości dotyczące wyboru prezesa Sądu Najwyższego, pani Małgorzaty Gersdorf. Jak ta sprawa wygląda?
W ostatnim czasie grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego z badaniem konstytucyjności przepisów wewnętrznych Sądu Najwyższego dotyczących wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ta rozprawa jest przed nami. Jednak to, że istnieje wniosek do Trybunału, świadczy o tym, że istnieją uzasadnione wątpliwości, czy ta procedura była zgodna z konstytucją, czy była zgodna z prawem. Nie chciałbym wyprzedzać decyzji Trybunału, więc tego nie zrobię. Natomiast tym, co bez wątpienia w tym momencie w odniesieniu do Trybunału, do Sądu Najwyższego podgrzewa atmosferę, są takie, bym powiedział, nieroztropne, niemądre, a nawet można powiedzieć więcej, absolutnie niewłaściwe wypowiedzi pani profesor Gersdorf, już nie nawet dotykające polityki, ale wprost polityczne. Jeśli pierwsza prezes Sądu Najwyższego wypowiada się krytycznie o całej działalności prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czyli lidera rządzącego ugrupowania, to wiadomo, że nie jest to już jakiś tam konflikt prawny, ale jest to też konflikt jakiś o charakterze politycznym. Sędziowie nigdy tego nie powinni robić. W pewnym sensie można powiedzieć, pani sędzia Gersdorf poszła nawet o krok dalej niż wcześniej Andrzej Rzepliński, jeśli chodzi o taką wejście już w polemikę ściśle rzecz biorąc polityczną. Inna rzecz oczywiście to są wypowiedzi pani profesor Gersdorf dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Padły takie bardzo nieroztropne słowa dotyczące w jednym z ostatnich wywiadów dotyczące tego, że 10 tysięcy złotych to może dla sędziów na prowincji za tyle można wyżyć, bo na pewno nie w Warszawie. Wszyscy mamy, niezależnie od tego, jak się nam powodzi, mamy poczucie, że to są słowa wysoce niewłaściwe, że żaden sędzia, już w szczególności Sądu Najwyższego, nie powinien takich tez formułować, że one są odebrane właśnie jako przykład absolutnego wyobcowania pani sędzi Gersdorf z rzeczywistości, w jakiej żyją Polacy, i takiego no właśnie oderwania od rzeczywistości, no charakterystycznego być może dla jakiejś wąskiej grupy prawniczych elit w Warszawie. Ja przy tej okazji uczynię taką uwagę. W mojej ocenie wszyscy sędziowie, którzy zaczynają wypowiadać się na tematy publiczne, nawet związane z wymiarem sprawiedliwości, no zawsze są w takiej szczególnej sytuacji zagrożenia. Dlatego, że sędziowie co do zasady powinni komunikować się ze społeczeństwem za pomocą swoich wyroków i uzasadnień do tych wyroków. Natomiast kiedy zaczynają uczestniczyć w życiu publicznym, nawet nie mówię nie tylko politycznym, ale w ogóle publicznym, kiedy zaczynają się wypowiadać w mediach społecznościowych, to nieuchronnie musi prowadzić do upadku ich autorytetu. Dlatego, że taka jest natura dyskusji politycznych, publicznych, dyskusji w mediach społecznościowych. One są żywiołowe, różne rzeczy się mówi, no ale na pewno w przypadku sędziów autorytetu to nie przysparza takim sędziom, sądom. To raczej prowadzi, to jest jakaś równia pochyła. Więc ja namawiam, przekonuję sędziów, żeby niezależnie od swoich poglądów raczej unikali wypowiedzi publicznych, bo to po prostu nie jest przypisane do władzy sądowniczej, musi tej władzy szkodzić. Ostatecznie szkodzi nam wszystkim, bo wszyscy potrzebujemy dobrych sądów, dobrego wymiaru sprawiedliwości, a dobry wymiar sprawiedliwości to taki, który cieszy się autorytetem. A tego autorytetu nie będzie, jeśli sami sędziowie będą go rozmieniać na drobne.
4 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat to prawnik za uśmiech. Problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Naszym gościem jest pan dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Prawnik za uśmiech. Problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Serdecznie zapraszamy. Teraz chwila przerwy muzycznej, po której powracamy, aby kontynuować nasz dzisiejszy temat. 7 minut po godzinie 22. Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Prawnik za uśmiech. Problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Rozmów, które podejmujemy z panem Bartłomiejem Wróblewskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Halo.
Kto się do nas dodzwonił i skąd?
Helena z Piły. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie właśnie do pana ministra. Witam ojca i witam przedstawiciela. Nasz mój dobry przyjaciel, który został skazany na więzienie prawie na 2 lata niewinnie. Prokurator i sędzia nie chcieli nic rozmawiać. Ja czytałam wszystkie te zeznania. Przez 4 lata ta sprawa się trwała. Złodziej po prostu przyznał się na sprawie, że to on kradł, że to on, bo to było 2 złodziei, którzy chcieli go po prostu zniszczyć, tego obywatela. Ale sędzia i prokurator nic nie dał co do powiedzieć i został niewinny człowiek skazany. I chyba w tej chwili jest, siedzi w więzieniu w Poznaniu, bo to z chodzieży jest sprawa. I co zrobić takim? Podobno dał nawet wszystkie dokumenty z tej sprawy do Ministerstwa Sprawiedliwości do Warszawy, bo pojechał, bo jest naprawdę bardzo rozżalony i bardzo jest zdenerwowany, jak można niewinnego człowieka zamknąć do więzienia. I sędzia i prokurator nie chcieli w ogóle, że on jest winien i koniec. Byli świadkowie, wszystko i nie da rady nic. I ten złodziej się przyszedł, przyznał się, podpisał, wszystko było, ale sędzia i prokurator nie, ten jest winien i koniec. To jest tragedia. Ten człowiek już nie wie, co ma robić.
Pani Heleno, dziękujemy za ten głos.
Dziękuję bardzo. I no nie wiem, tam są wszystkie, Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, są wszystkie dokumenty tego pana. Zostawił dziecko, które płacze, bo nie mógł powiedzieć, że idzie do więzienia, tylko że wyjeżdża za granicę do pracy. No jest bardzo religijny. Mm. I
pani Heleno, dajmy odnieść się panu posłowi, dobrze?
To znaczy, ja nie znam wszystkich okoliczności tej sprawy, więc trudno mi się wypowiadać. Nie wiem przede wszystkim, czy zostały wykorzystane wszystkie środki odwoławcze w tej sprawie, jeśli dokumenty zostały przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli do prokuratora generalnego, to mam nadzieję, że ta sprawa zostanie dokładnie zbadana w ministerstwie, jeśli są ku temu uzasadnione podstawy, że sprawa zostanie podjęta na nowo.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Tadeusz Wielkusza.
Szczęść Boże, prosimy.
Witam. Panie doktorze, ja zwróciłem się do prokuratury krajowej za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości o pomoc, ponieważ Tauron przy pomocy sądu rejonowego i mojej apelacji, bo zostałem skrzywdzony, zwróciłem się do Sądu Okręgowego w apelacji o to, że namierzono mi karę bez wykazania szkody, straty za przysłowiową złotówkę. Ja tej szkody, straty za przysłowiową złotówkę Tauronowi nie dokonałem. Mam czyste sumienie. Niestety w Sądzie Okręgowym przegrałem. Zwróciłem się do prokuratury. Prokuratura pisze tak, że nie zostało złamane prawo, nie zostałem skrzywdzony, ale i tutaj śmiech na sali, ale mogę indywidualnie, jeszcze sprawa jest otwarta dla mnie. Mam jeszcze 2 miesiące do końca okresu zaskarżenia. 5 lat mnie molestuje Tauron i sąd. Co ja mam robić? XXI wiek. Uprzejmie proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również.
Ja, nie wszystkie okoliczności tej sprawy są dla mnie jasne. Czy jest to sprawa cywilna, czy karna, na jakim etapie sądowym jest ta sprawa, w jakiej części tej sprawy zwracał się pan do ministra sprawiedliwości. Być może najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby udać się do jednego z posłów w pana okręgu i poprosić tego posła o próbę wyjaśnienia tej sprawy. Z tego, co pan mówi, to sprawa nie dotyczy jakiejś wysokiej kwoty. Być może taka interwencja poselska między panem i Tauronem pozwoliłaby na znalezienie jakiegoś takiego polubownego rozwiązania i oszczędziłaby panu konieczności toczenia dalszych bojów sądowych.
Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam taką prośbę.
A kto telefonuje i skąd?
Z południa Polski, Stefania. No jest prawnie nieuregulowane coś takiego między nauczycielami a prawem karnym. Chodzi o to, że na przykład miałam taką sytuację, że dyrektor szkoły pije, że tam się zwracało uwagę, ja zwróciłam jako nauczyciel i przez wiele lat miałam z tego powodu bardzo wielkie problemy. No i jest jeszcze też nieokreślone prawnie, to już jest może takie prawo pracy i oświatowe. No mam stanowisko w bibliotece i okazuje się, że mam jak gdyby za 5 osób pracować. A gdy próbuję coś wytłumaczyć, to jest, że to znowu jest prawnie też sprawdzałam, uregulowane w ten sposób, że miasto, organ prowadzący nadaje ilość godzin czy ilość stanowisk w tej pracy w bibliotece szkolnej. No, ponieważ ja zwracałam się też do związków zawodowych, po każdej rozmowie z 2,5 etatu był najpierw 2, potem 1,75, obecnie ja mam mieć wszystko na jednym etacie. Jest to po prostu fizycznie nierealne. Próbuję w jakiś sposób się prawnie jakoś to rozwiązać. Ze związków się już dawno wypisałam, ponieważ prawnik ze związku mi powiedział, że ja i tak nie wygram, bo nie mam szans. Jak to rozwiązać? Naprawdę jest tam luka, jeżeli chodzi o alkoholizm nauczyciela czy dyrektora, to jest z karty nauczyciela. Natomiast myślę, że tam tylko wystarczyłoby zrobić taki jak gdyby odnośnik, że alkoholizm to, patrz, nie wiem, kodeks karny czy jakoś tak inaczej. No tu czasami jest bezsilność. Halo?
Dziękujemy pani Stefanią za ten głos.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, no i będę słuchać tutaj. Wie się w ogóle z tym udać, bo ja po prostu już jestem na urlopie zdrowotnym, psychicznie i fizycznie już wyczerpana. Dziękuję.
Życzymy pani Stefanią też zdrowia, powrotu do zdrowia i prosimy pani pośle.
Jeśli dochodzi do sytuacji nadużywania alkoholu przez dyrektora szkoły, no to jest podstawa dla organów gminy, żeby podjąć szybkie, personalne decyzje. No to jest sytuacja absolutnie nieakceptowalna. Jeśli organ prowadzący, tak jak pani powiedziała, organy gminy, burmistrz czy wójt, nie chce, czy prezydent nie chce podjąć takich działań albo próbuje jakoś ukrywać tą sprawę, to być może należy zawiadomić lokalne media, żeby się takim problemem zajęły, no i zmotywowały burmistrza do odpowiedniego działania. Sprawa natomiast pani stanowiska pracy, na którym jest pani nadmiernie obciążona, no na pewno istnieje możliwość, jeśli pracuje pani powyżej tych obciążeń, które są, które wynikają z przepisów, nie wiem jakie jest pensum, czy jest to pensum takie nauczycielskie, czy jakoś inaczej jest ukształtowane, no to na pewno ma pani prawo domagać się odszkodowania za wszystkie przepracowane nadgodziny i uważam, że powinna pani z tego prawa skorzystać.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Redy się kłania.
Prosimy.
I pozdrawiam serdecznie ojca i pana doktora, pana posła. Ja mam takie pytanie, taką sprawę. Jak można pomóc osobie niepełnosprawnej, na przykład osobą niewidomą, kiedy po prostu no jest sytuacja kuriozalna taka, powiedzmy, ja mieszkam sam, jestem współwłaścicielem takiego domku wybudowanego przed wojną jeszcze przez mojego dziadka i po prostu od pewnego czasu wprowadzili tutaj moi sąsiedzi, którzy zbili ścianę nośną i teraz mam właściwie zamiast ściany nośnej ścianę strachu. Po prostu obawiają się katastrofy budowlanej, bo nie tylko pod wpływem tego rąbania zostały naruszone po prostu ścian nośne, ale całe mieszkanie, przecież inne ściany nośne i w ogóle. A po prostu ci ludzie nie otrzymali ani pozwolenia na to, a potem dostali po jakimś czasie, nie przyznali się w ogóle do tego, że dewastowali ścianę, tylko po prostu zakamuflowali to wszystko i teraz dostali kuriozalne podkładki, pozwolenia starostwa, pozwolenia burmistrza, bezprawnie w ogóle, niezgodne z przepisami, ponieważ to jest zabytek i po prostu, bo tak się składa akurat i po prostu to nie ma w ogóle, po prostu to jest dla mnie zdumiewające po prostu. Jak można tak traktować osobę niewidomą? Znaczy, a my z tym ślepym frajerem to damy radę. No, może chcą się mnie pozbyć po prostu, może chcą w ogóle zagarnąć drugą część po prostu, jakimiś metodami po prostu, no nie wiem, jakimś prawem kaduka po prostu. Jak to jest możliwe? Bo taki brak odpowiedzialności. Przecież jeżeli na przykład starostwo czy wydaje zgodę na remont dachu i tak dalej, wie o tym, że nie było to tak jakby dano zgodę na dewastację mojego mieszkania po prostu, bo ja muszę przecież, ja też konsultowałem to z prawnikiem i powołałem się, pisałem pismo, powołałem się na artykuł 67 prawa budowlanego, obawiam się, że pomieszczenie grubości ściany wymaga po prostu ekspertyzy po prostu, bo to grozi katastrofą budowlaną. A pan inspektor unika odpowiedzi, unika ekspertyzy, robi wodę z mózgu po prostu, nie tylko on zresztą, takie po prostu, no to jest dla mnie niepojęte. Po prostu, jak można w taki sposób po prostu się zachowywać w ogóle, jak można tak traktować osobę niepełnosprawną po prostu, to tylko takie po prostu, taka gra, jakaś taka, a to ze starości, no jeżeli to było ze starości, dlaczego nie było robione ekspertyzy, konsultacji przy tym, jak oni się tutaj wprowadzili po prostu, jak to może być po prostu, takie zachowanie, a ja tak szukam pomocy, znaczy to tak różnie, ja staram się jak najlepiej polubownie, żeby sprawy szły w dobrym kierunku, ale niestety po prostu sytuacja jest zupełnie odwrotna od strony różnych urzędów kompetentnych w tym kierunku. A mówią niektórzy, a daj się spokój, na układy nie ma rady, takie są układy i taka, ja mówię, to co to, jak są takie układy, to ludzie, którzy mają władzę, pieniądze, mają po prostu układy, mogą gnębić ludzi po prostu, dla mnie to jest niepojęte po prostu. Ci ludzie nie mają sumienia, po prostu ja tego nie rozumiem po prostu.
Panie Brunonie, dajmy odnieść się do tego zarysowanego tematu, panu posłowi.
Czy bardzo mi jest przykro z powodu tej sytuacji, o której pan mówi. Tutaj tak wybrzmiewają w tej wypowiedzi pewne problemy prawne dotyczące tego, czy sąsiedzi mieli prawo dokonać tych zmian w konstrukcji budynku, ale wybrzmiewają także takie elementy jakichś takich nietransparentnych czy kontrowersyjnych działań władzy samorządowej. Bardzo trudno jest mi ocenić stan prawny w tej sytuacji z racji takiej, że nie znam wszystkich szczegółów, a także nie jestem specjalistą z zakresu prawa budowlanego. Dwie rzeczy przychodzą mi do głowy. Pierwsza to taka, aby jednak konsekwentnie konsultować kolejne kroki prawne z prawnikiem, radcą prawnym czy adwokatem, o którym pan wspominał. A druga rzecz, w związku z tym, że być może problem ma też jakoś charakter lokalnie, ale polityczny, żeby znaleźć jakiegoś radnego, gminnego, powiatowego czy wojewódzkiego, który udzieliłby panu wsparcia w korespondencji z tymi urzędami, być może wyjaśniłby tą sprawę, jego pozycja być może byłaby silniejsza niż pana. Taka pomoc też pewnie panu by się w tej sytuacji przydała.
Prawnik za uśmiech. Problem wymiaru sprawiedliwości w Polsce to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Sławek z diecezji warszawsko-praskiej. Ja mam takie jedno pytanie, a drugie takie, no też pytanie. Pierwsze to jest to, co zrobić ma osoba poszkodowana, która została w wyniku procesu poszkodowana przez adwokata, a żaden z adwokatów nie chce wziąć sprawy przeciwko adwokatowi, ponieważ jest niepisana zmowa. Tam któraś z pań próbowała sygnalizować, ale natomiast sprawa jest taka, że bez adwokata się nie obejdzie, a żaden z adwokatów nie chce wziąć sprawy przeciwko adwokatowi. I druga to jest tak, jak gdyby moje spostrzeżenie i też bym prosił naszego drogiego gościa o wypowiedź. Czy może dlatego w naszych sądach jest tak źle, że one są sfeminizowane? Nie wiem, jaki procent sędziów to są panie, a jaki panowie, ale wydaje mi się, że to będzie gdzieś koło 90% kobiety. Może się mylę, ale koło 90% to są kobiety. I może dlatego jest tak źle, że należałoby zmianę w sądach rozpocząć od jakiegoś parytetu właśnie takiego, którego dopominają się panie na każdym kroku. Także ja podziękuję z Panem Bogiem i czekam na jakąś odpowiedź. Dobrze?
Już prosimy pana posła.
I odpowiadając na pierwsze pana pytanie, co zrobić, jeśli adwokat w pana ocenie doprowadził do jakiejś szkody po pana stronie. Niedawno do mnie, do mojego biura poselskiego przyszedł mieszkaniec Poznania i też przedstawił taką sytuację, w której miał zostać oszukany na dużą kwotę pieniędzy przez swojego pełnomocnika procesowego, przez adwokata. Ja nie byłem w stanie ocenić, czy rzeczywiście doszło do tego oszustwa, natomiast poradziłem się jednego z radców prawnych, który współtworzy tą Duda Pomoc po poznańsku, i on rzeczywiście potwierdził, że do tego oszustwa najprawdopodobniej doszło. I on mi zasugerował, abym napisał do Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i do Naczelnej Rady Adwokackiej, informując o tej sytuacji. Ja takie pismo przygotowałem, wysłałem i ten adwokat został zawieszony w prawach, w uprawnieniach adwokackich. Równolegle toczy się postępowanie w prokuraturze przeciwko temu adwokatowi. Mówię o tym dlatego, że także w takich sytuacjach może się do nich dochodzić, istnieje możliwość przeciwdziałania warto byłoby rozważyć właśnie zwrócenie się do Warszawskiej Izby Adwokackiej bezpośrednio albo za pomocą być może lokalnego posła. To jest jedna z możliwości rozwiązania tej sprawy, czy rozpoczęcia rozwiązywania tej sprawy. Natomiast jeśli chodzi o drugie pana pytanie, to myślę, że kluczową sprawą jest to, czy sędziowie są dobrzy, czy są kompetentni, czy umieją, są empatyczni, czy są po prostu dobrymi sędziami. Kwestia płci nie jest kwestią tutaj decydującą. Tym, co wydaje mi się ważniejsze, jest kwestia wieku i doświadczenia życiowego. Na pewno sędziom przydałoby się, szczególnie w sądach rejonowych, przydałoby się nam wszystkim, aby sędziowie byli może nieco starsi, mieli własne doświadczenie, własne rozeznanie życiowe. To na pewno wpłynęłoby pozytywnie na jakość orzekania.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Ja tylko mówię tylko tyle.
A ktoś do nas dodzwonił i skąd?
Z Wielkopolski.
A może poznać imię?
Nie podam imienia, ale tylko dzwonię.
Ale to jeśli podaje pani imię, to trudno nam rozmawiać, ponieważ prosilibyśmy jednak o tak, to jest taka pewnego rodzaju podstawa, prawda, do dyskusji, żeby gdzieś chociaż podać swoje imię. Dlatego o to też byśmy bardzo, 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 bardzo prosili.
Halo.
Proszę bardzo.
Czy ja mogę mówić teraz?
Tak, bardzo prosimy. Proszę się przedstawić i skąd?
Nie, mam na imię Irena. Dzwoni mnie z Łomży.
Prosimy.
Jeśli chodzi o sądy, to według mnie to nie ma nic ze sprawiedliwością. Do sądu się idzie po wyrok. Tak to ja odczułam. Miałam takie po prostu szczęście, że musiałam trzykrotnie w ostatnich 15 latach przebywać w sądzie rejonowym, okręgowym, apelacyjnym, a teraz jest sprawa w najwyższym sądzie. Każda z tych trzech spraw była zupełnie inna. I co, która mnie najbardziej boli, która dotyczy mojego chorego syna, który jest odziedziczył choroby genetyczne po ojcu, z wykształcenia, to znaczy choroba była, to jest Parkinson. Ojciec jego, wykryto jego chorobę dopiero w późniejszym wieku. Syn padł w wieku 50 lat. Teraz ma 54. Poinformowano nas, kiedy ubiegaliśmy się o rentę dla niego, że może ubiegać się, bo w tym to czasie, kiedy on padł, zmarł jego ojciec, że może się ubiegać o rentę rodzinną. I tak też zaczęliśmy tę walkę. Oczywiście zaczęłam sama, bo na tyle już jakoś mam tyle wiadomości życiowych, że mogłam sama napisać pozew, że mogłam tę walkę zacząć. I co, do czego zdążam? Że mój syn w tej chwili, to nie to, że on żyje, ale on wegetuje, bo on leży 4 lata. Nie ma odpowiedniego leczenia, bo takie są nasze sprawy zdrowotne. A powinna być rehabilitacja 80 godzin w roku. On ma raz w roku po 20 godzin. Diagnozę ma postawioną w Warszawie przez profesora bardzo dobrego i leci się tam co dwa razy w roku lub raz w roku dowozimy go. Sprawa o rentę rodzinną po ojcu toczy się już prawie 3 lata. Ja, jako matka jego, oddaję wszystkie swoje oszczędności, żeby ratować to dziecko. To dziecko, bo to jest moje nadal dziecko. W tej chwili sprawa jest w Sądzie Najwyższym. Już chyba rok leży. Do kasacji poszła. Bo była w Sądzie Okręgowym, w Sądzie Apelacyjnym w Jemcoku, teraz jest w Sądzie Najwyższym. Ostatnie zaświadczenie, które widział lekarz leczący go w Warszawie, było, że już całkowicie nie może funkcjonować, nie może jeść, nie może łykać, nie może myśleć i jeszcze chodzić na ten już 4 lata. I sprawa ciągnie się tyle, tak długo i jestem, po prostu nie wierzę, żeby pozytywnie była załatwiona dla mojego syna. Na początku, kiedy wygrała wybory Prawo i Sprawiedliwość, myślałam, że jakaś sprawiedliwość będzie. I wtedy też miałam ja sama, bo ja jestem bardzo ciężko chora, atak. I myślałam, że coś w tej sprawie ruszy. Niestety żądają sędziowie, bo byli ci biegli sądowi, to na przykład jedna z pań doktor powiedziała, on nie umrze na Parkinsona, tylko się zabije. No bo tak też było na początku. Kiedy on wstawał, kiedy przychodził, kiedy miał żebra złamane, kiedy głowę pobito, to ona powiedziała, że on nie z Parkinsona umrze, tylko że się zabije. To taka była ocena lekarza. Później, kiedy były inne oceny, było podobnie. Żądają jakichś zaświadczeń z najmłodszych lat od lekarza. Różne takie zaświadczenia on ma, bo kończył studia w Warszawie. Ciężko było, bo ta choroba od urodzenia u niego w nim siedziała. Ja mam 3 synów i żaden tego nie miał, a on ma. I ja teraz już sama nie wiem, jak to zrobić. Kiedy poszłam do naszego biura prawnego, nikt nie, które są te biura, też było, że są. I nie mógł poradzić, bo sądy są niezawisłe, bo nikt na sąd nie ma wpływu. Mamy oczywiście prawnika. Po roku chyba upomniałam się u prawnika, przyznano mi radcę prawnego. Pani ta robi co może, ale na przykład w sądzie apelacyjnym w Białymstoku to nawet nie dopuściła mnie do głosu. Zresztą u niego była żona w stanie, stawała, zeznawała o jego stanie zdrowia. Ja nie znaję. Więcej nic.
Pani Reno, dajmy już odnieść się panu posłowi. Myślę, że już ta sytuacja została zarysowana.
No, sytuacja bez wątpienia poruszająca. No, pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to to, że to jest ta historia, którą pani zarysowała, jest no, dobrym przykładem, jak bardzo potrzebna jest taka głęboka zmiana w wymiarze sprawiedliwości w sądach. Myślę, że sędziowie, że także to, że sprawa toczy się tak długo, ja oczywiście nie znam wszystkich okoliczności, więc no, opieram się troszkę o to, o czym pani mówi, że no, być może brakuje też właśnie empatii ze strony sądów różnych szczebli, zrozumienia tragizmu tej sytuacji, w której państwo się znajdujecie. I jakby uwzględniając tą sytuację, wydawałoby się, że wyrok powinien zostać jak najszybko wydany w takiej sprawie, bo tutaj no, to jest zrozumiałe, że czekać nie można.
I odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dozwonił i skąd?
Halo, czy jestem na antenie?
Jest pan, ale pan ma włączone radio i dlatego się nie słyszymy.
Już wyłączam zupełnie radio. Tak, można?
Proszę bardzo.
Andrzej z Krakowa. Ja mam taką sprawę. Mój tato, w tej chwili już nieżyjący, w okresie okupacji był żołnierzem Korpusu Bezpieczeństwa Batalionów Chłopskich. Po zakończeniu wojny brał udział, działał w stronnictwie ludowym Mikołajczyka i za tę działalność został pobity i postrzelony przez milicjanta w obecności UBK-a. Działalność ta była potwierdzona przez PSL, to znaczy działalność była potwierdzona przez prokuraturę oraz Instytut Pamięci Narodowej, przez Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a działanie milicji i urzędu publicznego zostało zakwalifikowane jako zbrodnia komunistyczna. W roku 2000 wystąpił do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o przedłużenie posiadanego już uprawnienia kombatanta, ale o przedłużenie za okres działalności właśnie w stronnictwie ludowym. I spotkał się z odmową kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów. Naiwny szukał sprawiedliwości w sądach. Działał sam, gdyż nie otrzymał żadnej pomocy prawnej. Sądy, które w zasadzie mają dbać o praworządność i wskazać osobom nie mającym adwokata, jak należy postępować przed sądami, w sposób skryty i podstępny wyszukiwały kruczków prawnych, aby zaprowadzić niezorientowanego w kozi róg. Tato próbował się temu przeciwstawić, ale nie miał żadnych szans. Natrafił na silny mur biegłych w prawie. Rok przed śmiercią zwrócił się, to był rok 2014, zwrócił się o pomoc do biura poselskiego posła Janusza Wojciechowskiego, gdzie opisał całość sprawy. Jednak jak został potraktowany właśnie przez sądy, sądził, że uzyska jakąś pomoc, jakieś wskazówki. Pismo to zostało bez odpowiedzi. W związku z utworzeniem prezydenckiego biura pomocy prawnej w maju 2015 ja zwróciłem się do biura poselskiego też pana Janusza Wojciechowskiego, ponieważ tato już nie mógł prowadzić korespondencji, zwróciłem się o przekazanie tej sprawy do Biura Prezydenckiego Pomocy Prawnej. Sprawa ta również została bez odpowiedzi. W listopadzie 2015 roku, już po śmierci taty, zwróciłem się do Prezydenckiego Biura Pomocy Prawnej z pytaniem, czy sprawa ta została przekazana i w jaki sposób. I czy nadano bieg tej sprawie. Bez odpowiedzi. W listopadzie 2016 roku, czyli prawie pół roku temu, również skierowałem pismo do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Pismo pozostało bez odpowiedzi. Do kogo się w tej chwili można zwrócić i u kogo szukać jakiejś pomocy, trudno mi powiedzieć. Bardzo proszę o wypowiedzenie się na ten temat. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie. Panie pośle, prosimy.
Powołując Duda Pomoc po poznańsku, jedną z motywacji właśnie było takie przekonanie, że nie ma możliwości, aby prezydent kraju był w stanie pomóc wszystkim osobom, które poszukują porady prawnej, więc jakby ta nasza lokalna Duda Pomoc, pomoc prawna jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, bo ta pomoc, która jest na wyciągnięcie ręki, która jest w tej samej miejscowości albo w pobliżu miejscowości, gdzie ktoś mieszka, jest pomocą, wydaje mi się, bardziej efektywną. Innymi słowy, wydaje mi się, że łatwiej jest uzyskać wsparcie od kogoś z terenu, z którego pan pochodzi. Są biura bezpłatnej pomocy prawnej w gminach, jest tam w regionie, w którym pan mieszka, chyba południe Polski, tak? To było. Jest bardzo wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Być może któryś z nich byłby w stanie z panem o tym porozmawiać, a przynajmniej aby wyjaśnić tą sytuację pana ojca, jego uprawnień kombatanckich. Jeśli chodzi o pana posła Janusza Wojciechowskiego, to wiem, że on bardzo wielu osobom pomógł, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że on przecież był posłem, no europosłem później, no, ale nie dysponował aparatem administracyjno-urzędniczym, który pozwala na prowadzenie korespondencji z wszystkimi osobami w potrzebie z terenu całej Polski. Stąd wydaje mi się, że to jakby trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast jestem trochę zdziwiony tą informacją, że nie dostał pan żadnej wiadomości ze strony tego biura interwencyjnego w Kancelarii Prezydenta i wydaje mi się, że no, najlepiej byłoby, gdyby pan po prostu zadzwonił do biura, przekazał informację o tym, że skierował pan kolejne pisma i wyjaśnił, na jakim etapie jest ich rozpatrywanie. Bo może być tak, że sprawa jest rozpatrywana w Kancelarii Prezydenta, a może jest tak, że na przykład pan popełnił jakiś błąd, na przykład kierował pismo na niewłaściwy adres. Ja tego nie wiem, ale najprostszym rozwiązaniem wydaje mi się byłoby zadzwonić do biura i wyjaśnić tą sytuację.
Jest z nami dyrektor Radia Maria, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Prosimy, ojcze.
Niech będzie posłuchajcie Maria Zaprzeciewicza.
Teraz i zawsze.
Kłaniam serdecznie panu posłowi i ojcu. Ja tylko do jednej wypowiedzi. Pan poseł był uprzejmy powiedzieć w pewnym momencie, że ważne jest u sędziego, że miał wiedzę i doświadczenie, czyli to doświadczenie przychodzi z wiekiem. Ja bym jeszcze dodał, myślę, że bardzo konieczna jest etyka. Etyka właściwa. Właściwa etyka. Ten humanizm w człowieku właściwy. To jest to, tego brakuje właściwie wszędzie. W jakimkolwiek zawodzie, jeżeli to będzie lekarz, to widzimy, co się dzieje, prawda, jeżeli ten lekarz jest nieetyczny. Ja niedawno usłyszałem, pewna pani posłanka, mama tej pani posłance złamała sobie nogę czy rękę, już nie pamiętam. No idzie z mamą, mama jest po 90, przychodzi do lekarza, do szpitala, czy tam na pogotowie, a lekarz mówi, proszę panią, proszę iść sobie na cmentarz, popatrzeć, po ile ludzie lat żyją. No i zostawił tą chorą. Co brak, to nie tylko brak empatii. To jest szubractwo, to jest takie zachowanie szubrawca. Tak mówili mi w Olkuszu. W moim mieście tak ludzie mówili, mówili językiem prostym, jasnym. I to jest draństwo. Taki człowiek nie powinien być lekarzem. Powinien być tak samo sędzia. Kłamca. Przecież tych kłamców mamy tyle, że szkoda gadać. Ja pamiętam, jak tu mnie wezwali na świadka niby kiedyś w Toruniu. Ta sędzina cyrki robiła. Patrzyła tylko, bo pełno oczywiście tych mediów przyszło, tych takich sępów, prawda? Nawiasem mówiąc, wśród tych sępów byli katolicy, którzy sobie mieli jakąś pewno zapłacone za jakieś zdjęcia, żeby ojca Rydzyka zrobić tak czy tak. No ale ta sędzina zachowywała się fatalnie. Ja nie mogłem nic powiedzieć, bo ona co chwilę szła, tylko sobie fryzurę poprawiała, zrobiła się na Włoszkę i tak. No przecież to jest żenujące, gdzie my jesteśmy. Brak zwykłej przyzwoitości, etyki. Wiedza, doświadczenie, ale i etyka. Bo wiedzę i doświadczenie diabeł też ma. Ale nie ma etyki właściwej. I to jest to. Jeżeli tego nie będzie, to będzie dramat, to piekło na ziemi. I tu gdzieś się zaczyna. Jest wielki post, nawrócenie. Trzeba zastanowić się, jak ja. I tak samo my wszyscy Polacy, żebyśmy nie tylko żądali, a to. Jest tyle problemów. Ale jak wychowujesz ty twoje dzieci? Jak żeś wychował? Czy na etycznych ludzi? Czy na ludzi uczciwych? Prawda? Gdzieś tutaj, tu jest. Wielki brak. Dziękuję serdecznie. I sędziowie, problem uczciwości. Panie prokuratorze, problem uczciwości. Dziękuję.
Dziękujemy. Mówił dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk.
Ja bardzo dziękuję za te dobre słowa księdza, ojca dyrektora. My o tym też mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania, o tym, że jeśli chcemy mieć lepszych sędziów, jeśli chcemy mieć lepszych prawników, musimy myśleć o tym już na etapie też kształcenia na uniwersytecie. To kształcenie nie może być tylko zwrócone w kierunku uczenia coraz może nawet bardziej intensywnego zdobywania wiedzy, ale musi także obejmować między innymi kwestie związane z etyką zawodową. To są sprawy bardzo mocno zaniedbane. Ale oczywiście i tutaj także ojciec dyrektor ma rację, że nawet samo wykształcenie, nawet najlepsze studia i najlepsze wykłady z etyki nie zastąpią takiej uczciwości, czyli czegoś, czego uczą rodzice, czego uczy Kościół, czego uczy otoczenie, w którym wyrastamy. Bez wątpienia, bez takiej uczciwości bardzo trudno oczekiwać, aby sądy mogły działać w sposób słuszny, mogły być postrzegane jako sprawiedliwe.
I odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus, czy można głos zabrać w dyskusji?
Bardzo prosimy. Prosimy o wyłączenie radia na początku.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus? Ja bym chciał się odnieść do początku.
Prosimy o wyłączenie radia na początku, ponieważ tak to nie będziemy mogli się porozumieć.
Dobrze. Ja chciałbym się odnieść do początku dyskusji słów, które...
A kto się do nas dodzwonił?
Skierował Stanisław spod Sandomierza. Ja chciałbym się odnieść do słów, które pan poseł na samym początku skierował odnośnie nowych zasad wyboru sędziów i powiem szczerze, że tak nie do końca mogę z tym się zgodzić, gdyż w momencie, kiedy politycy wejdą do dokonywania wyboru, to faktycznie sędziowie będą mieli w jakikolwiek sposób ograniczoną niezależność i swobodę ferowania wyroku, bo zgodzę się z tym, że to, co pan poseł powiedział, że on, jak również jego pozostali koledzy zasiadający w ławach sejmowych i senackich, że zostali wybrani w demokratycznych wyborach. Tak, zgadza się. Szanuję ten wybór, nieważne, czy ktoś się z nim zgadza, czy nie, czy to jest, została spełniona jego wola polityczna, czy nie. Ale powiem tak. W momencie, kiedy polityka się wdarła do Trybunału Konstytucyjnego, to mamy przykład po prostu profanacji tego organu, kiedy na przewodniczącą, na prezesa Trybunału została wybrana sędzia, która została bardzo miernie oceniona, bądź czy prawie negatywnie przez władze sądownicze w Poznaniu. W momencie, kiedy politycy w to weszli, to praktycznie dojdzie do tego, że będziemy mieli tylko i wyłącznie wybieranych sędziów, którzy będą reprezentować określoną opcję polityczną. Proszę mi powiedzieć, jakie mają uprawnienia merytoryczne posłowie do tego, żeby oceniać sędziego? Tutaj będzie chodziło tylko i wyłącznie głównie o ocenę ich strony merytorycznej, nie o stronę polityczną. Więc proszę mi powiedzieć, jak na przykład technik ogrodnik, czy poseł Suski, który podstawowych rzeczy ze szkoły podstawowej dotyczących...
Panie Kazimierzu, prosimy panie Kazimierzu, aby nie obrażać...
Nie, ja nie obrażam, tylko po prostu podaję przykład, że do czego to się sprowadzi, tak? Bo w tym momencie, jeżeli politycy będą oceniać, to nie będą w stanie, ze względu chociażby na brak wiedzy merytorycznej, żeby ocenić fachowość danego sędziego, tylko będą mogli oceniać według upodobań politycznych. I tutaj do końca z tym się niestety zgodzić nie mogę.
Dajmy odpowiedzieć na to pana pytanie panu posłowi, dobrze? Prosimy.
Czyli właśnie w tym pytaniu mamy dwa pytania, bo pierwsze pytanie dotyczy tego, czy właściwa jest propozycja dotycząca wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa przez parlament i drugie pytanie dotyczące tego, czy to, co jest odpowiedzialne za spór o Trybunał Konstytucyjny, czy wokół Trybunału Konstytucyjnego. I teraz jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to nie mówimy o mechanizmie, w którym politycy będą mieli wpływ na wydawanie konkretnych wyroków przez sędziów, dlatego że mówimy raczej o tym, że parlament będzie miał wpływ na to, jacy sędziowie zostaną wybrani do Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast to nie oznacza pozbawienia sędziów możliwości na przykład zgłaszania tych kandydatów. Nie oznacza też takiej sytuacji, że to nie sędziowie będą w liczbie przypisanej przez konstytucję wybierani przez parlament. Chodzi raczej o to, aby ten wybór nie był wyborem przez sędziów, samych sędziów, żeby to nie sami sędziowie decydowali o tym, którzy z nich z korporacji będą najpierw uzyskiwali w ogóle, zostawali sędziami, a później uzyskiwali awanse, więc nie mamy tu bezpośredniego zagrożenia, że w ten sposób politycy będą wpływać na wyroki. Natomiast politycy będą wybierali sędziów w taki sam sposób, jak dokonują na przykład wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Taka jest praktyka od 1989 roku, że to parlament wybiera na przykład sędziów Trybunału Konstytucyjnego i to tych sędziów, którzy bezpośrednio później orzekają o konstytucyjności, niekonstytucyjności przepisów. W tym wypadku mówimy tylko o tym, że to parlament miałby wybierać, ale wciąż spośród sędziów, tych sędziów, którzy będą decydowali o polityce personalnej, o awansach w wymiarze sprawiedliwości. Więc raczej wzmacniamy kontrolę demokratyczną, czy legitymację demokratyczną Krajowej Rady Sądownictwa. Jeśli chodzi natomiast o drugie pytanie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, to musimy powiedzieć tak, że jakby problem związany z Trybunałem Konstytucyjnym trwał przez wiele lat. on, trudno byłoby moim zdaniem udowodnić, że to jakby politycy wywołali konflikt o Trybunał Konstytucyjny. Raczej było to związane z tym, że Trybunał Konstytucyjny z różnych powodów tracił zaufanie znacznej części opinii publicznej i to ten proces można zaobserwować od wielu lat. On wystąpił już przed 2015 rokiem. Oczywiście pewne apogeum to był ten moment zmian tuż przed końcem kadencji. Dokonanie zmiany ustawy, wprowadzenie kontrowersyjnych przepisów o wyborze sędziów tuż przed końcem kadencji, a później wybór tych sędziów przez parlament tuż przed wyborami, tak jak wspomniałem wcześniej, już w trakcie kampanii wyborczej. Więc z jednej strony ten brak zaufania, no to był pewien proces, on się zwiększał przez wiele lat. Z drugiej strony, jeśli mówimy o tym, że polityka weszła do Trybunału, no to polityka związana z tym, że tuż przed końcem kadencji nasi poprzednicy chcieli sobie zagwarantować możliwość wpływania na orzecznictwo przez wybór w cudzysłowie swoich sędziów. I tym, co moim zdaniem było taką czarą, kroplą goryczy, która przelała, tą kroplą, która przelała czarę goryczy, było to, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy wówczas zasiadali w Trybunale, mimo świadomości tego, co się dzieje, milczeli. Skąd wiemy, że mieli świadomość? No wiemy to z tych wiadomości mailowych, z tej korespondencji, która została w zeszłym roku ujawniona. Czyli krótko mówiąc, oni zdawali sobie sprawę z działań koalicji Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale mimo to milczeli. I wydaje mi się w związku z tym, że no, z jednej strony mamy do czynienia z długim procesem, z drugiej strony, jeśli mówimy o tym, że polityka weszła do Trybunału, no to stało się to przed początkiem tej kadencji, a więc w każdym razie nie w pierwszym rzędzie może obciążać Prawo i Sprawiedliwość. My raczej odpowiadaliśmy na sytuację, którą zastaliśmy, staraliśmy się ją rozwiązać. Wydaje mi się, że teraz jest na to szansa, natomiast czy tak będzie, no to przyszłość pokaże.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Uważam, że PiS powinien zrobić porządek.
Ale halo, a kto się nas dozwonił? Halo.
To jest pierwsza instancja, druga halo. Instancja. I tu trzeba, jeśli sędzia źle sądzi, to trzeba wyciągnąć konsekwencje z jego pracy, a nie niszczyć ludzi, tak jak 18 rok będę prowadzić sprawę. Zniszczyli mnie fizycznie, psychicznie, moralnie i w ogóle całkowicie. Czy to jest w porządku?
A jak ma pani na imię?
Jolanta z Warszawy. A prowadziłam sprawy w Bielsku Podlaskim, w Białymstoku. Mam kilkanaście teczek. Mogę udostępnić, bo mam od 2000 roku, od 99 roku sprawy. I byli sędziowie, którzy jeździli kradzionym mercem Angeli Merkel i byli sędziowie różni. I była pani Węcka, która przyszła do tej pracy, miała pierwszą sprawę albo drugą moją, więc trudno, żeby nie pamiętała. I ciągle jakieś nowe historie, przecież powinna pamiętać, bo przyszła młoda prawniczka i od razu sędzia. Jaka to sędzia, jak ona nie ma doświadczenia i od razu ktoś, kto nabywa moją nieruchomość, która nie powinna być sprzedana, bo nie było żadnej hipoteki na tej nieruchomości, z zajazdem, z wyposażeniem, sprzedają, niszczą mnie. Jak to możliwe? I ja nie mogę dojść do sprawiedliwości? I ciągle czekam, i ciągle mam nadzieję. I właśnie za sprawą PiS-u, że w końcu ta sprawa doczeka szczęśliwego końca.
Dziękuję pani Jolanto również za ten głos.
No, już sam fakt, o którym pani wspomina, że sprawa toczy się 18 lat, no, daje pani podstawy do tego, aby żądać odszkodowania za przewlekłość postępowania. W dobrze funkcjonującym systemie, wymiarze sprawiedliwości, no decyzje muszą zapadać szybciej. Mogą być takie bądź inne, możemy się zgadzać bądź nie, natomiast no, nie ma możliwości, aby musiało to trwać 18 lat. Wydaje mi się, że jest to przypadek na podstawie tych no, kilku słów, które pani powiedziała, w których także powinna być interwencja w samym sądzie, bo no, sytuacja wydaje się rzeczywiście no, skandaliczna.
22:57 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: prawnik za uśmiech. Problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Naszym gościem jest pan dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Po krótkiej przerwie muzycznej powracamy, aby kontynuować nasz dzisiejszy temat. Jest godzina 23:00, na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Przypomnę dzisiejszy temat: prawnik za uśmiech, problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Temat ten podejmujemy z panem doktorem Bartłomiejem Wróblewskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja rozmawiam z panem mecenasem Wróblewskim?
No i już za chwileczkę będzie pani rozmawiać. Kto się do nas dodzwonił? Prosimy.
Halina Zwierzycka.
I prosimy. Można już mówić.
Bóg zapłać. Halo?
Tak, prosimy, już można mówić.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam się dowiedzieć od pana mecenasa Wróblewskiego, kiedy lekarze będą odpowiadać za swoje błędy lekarskie. I kiedy skróci się, proszę, panie mecenasie, kiedy skrócą się te sprawy odnośnie błędów lekarskich w sądach, bo to jest nie do pomyślenia, odnośnie właśnie biegłych sądowych i sądów. A przede wszystkim chodzi tu o biegłych sądowych. Czy można w ogóle złożyć skargę na biegłych sądowych i gdzie? To jest moje takie pytanie do pana mecenasa.
Pani Halino, dziękujemy serdecznie i już prosimy o odpowiedź pana posła. Prosimy.
To dzisiaj drugi telefon, druga rozmowa dotycząca błędów lekarskich. Rzeczywiście to jest ta sfera, to jest ta część spraw sądowych, które nas wszystkich niezwykle poruszają, no bo związane są z tą najważniejszą dla wielu z nas sprawą, sprawą zdrowia. Często te pomyłki są związane ze śmiercią albo innymi nieodwracalnymi zmianami, szkodami na zdrowiu. Kwestia biegłych sądowych odgrywa w tych sporach bardzo istotną rolę. W pakiecie zmian, które przygotowane są w Ministerstwie Sprawiedliwości, jest także kwestia zmian w przepisach dotyczących biegłych, w sprawach dotyczących błędów medycznych, w sprawach zakresu prawa rodzinnego. No, kluczowa sprawa jest dokonanie tutaj zmian, gdyż to właśnie opinie biegłych bardzo często decydują o tym, jaki zapada wyrok, i te zmiany na pewno zostaną w czasie tej kadencji wprowadzone i one poprawią funkcjonowanie sądów w tym zakresie. Jeśli chodzi natomiast o długość rozpatrywania spraw, no to w przypadku błędów medycznych jest to pochodna ogólnego problemu, mianowicie tego, że sądy działają bardzo w Polsce wolno, postępowania są przewlekłe. Tu słyszeliśmy przed chwilą o postępowaniu, które trwa 18 lat. Reformy, które wprowadzamy, mają na celu między innymi znaczne skrócenie czasu, średniego czasu postępowania, w tym także w sporach związanych z błędami medycznymi.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Podlaskiego.
Prosimy.
Ja tak na wstępie, żebym nie zapomniała tego powiedzieć, to mówię, że chciałabym powiedzieć, że wiążę wiele nadziei w osobie ministra Ziobry. Mam nadzieję, że skończy się i ludzie już nie będą takiej gehenny przechodzili, jako na przykład przeszłam ja, jeżeli chodzi o właśnie błąd lekarski, córka na nowotwór, 14 lat, w Centrum Zdrowia Dziecka. W wyniku błędu lekarskiego niestety umiera, tak? Ale ja miałam nadzieję, że sąd to jest sąd, że tam pójdę po sprawiedliwość. Ale proszę mi uwierzyć, że trzypółletnie dojazdy do Warszawy i zmagania się z sądem, nie byle gdzie w prowincji, tylko w Warszawie, to do tego doprowadziły, że ja nie jestem jeszcze dzisiaj, po upływie tylu lat, w stanie wybrać się do Warszawy. Taki zostawiły ślad. Jeżeli biegły sądowy wydaje opinię, w której pisze, że przyczyną śmierci sam wpadł w pułapkę, biegły sądowy, przecież ja się tam z lekarzami nie spotykam, tylko z biegłym sądowym, on reprezentuje Centrum Zdrowia Dziecka. I przestawił litery w łacińskiej nazwie choroby, przyczyny śmierci, i tam jest oparzenie. I ja 3,5 roku domagałam się wyjaśnienia od biegłego, żeby się on od tego ustosunkował, ile ja pism pisałam. I zero reakcji. Nikt nie chciał takiego szaraczka jak ja. A ja tylko chciałam niewielkie odszkodowanie za zwrot kosztów podróży, ponieważ przyjeżdżaliśmy z Podlaskiego, to jest 300 kilometrów, i przyjeżdżamy, na salę jesteśmy proszeni, ale nie ma pana biegłego, się nie stawił, rozprawy nie będzie, do domciu. No, a ja tylko chciałam to dać jeszcze na cele charytatywne dla hospicjum, to nie dla siebie do kieszeni, a przez panią sędzinę byłam jeszcze złajana po prostu. Wykrzyczała mnie, że ja chcę zrobić fortunę na śmierci dziecka. I jeszcze druga sprawa, już kończę. Ja, nie stać mnie było, bo 5 lat walki o życie córki, to ja byłam zapożyczona i byliśmy już zapożyczeni na leczenie. I wtedy ja poprosiłam o adwokata z urzędu. I tu znowu coś mi się w głowie nigdy nie mieściło. Jak ja obejrzałam, zorientowałam się, że mój adwokat to wcale nie mnie reprezentuje, bo on umawiają się z reprezentantem szpitala, przeciwko któremu ja wniosłam sprawę, oni się tam poklepują, później ja do niego mówię, że jakie ja mam, żeby on wnosił zapytanie do sądu, on mówi, że nie ma pytań. Ja się nie mogłam pozbyć tego. On otrzymywał sobie kasę, a on mnie w ogóle nie reprezentował. Tylko takie lakoniczne pytania. I ja nie mogłam się jeszcze, tyle wniosków napisałam i do końca nie wypisano. No i chciałabym zapytać, chociaż mówię, że mam dużo nadzieję, że na horyzoncie to widać no, po działalności ministra Ziobry, że on no, w stronę tych maluczkich spojrzy i naprawdę przywróci zaufanie dla sądownictwa. Bóg zapłać za wysłuchanie.
Dziękujemy pani profesor również za ten głos w naszej dzisiejszej dyskusji.
Przywrócenie zaufania do sądów, do wymiaru sprawiedliwości jest głównym celem Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak wspomniałem, zmiany obejmą także zmiany dotyczące biegłych. Natomiast też trzeba powiedzieć, że sędziowie, korzystając z opinii biegłych, nie są w niewolniczy sposób związani tymi opiniami. Natomiast rzeczywiście istnieje praktyka, naganna praktyka, że niekiedy te opinie stanowią alibi dla sędziów, żeby nie orzekać, tylko żeby w całości oprzeć się opinię biegłego, nawet jeśli no, przy użyciu zdrowego rozsądku widać, że ta opinia w jakiś sposób jest niepełna czy wewnętrznie sprzeczna. Więc z jednej strony reforma instytucji biegłego, ale z drugiej strony jednak także oczekiwanie wobec sędziów, że będą no, w krytyczny sposób oceniać opinie biegłych, które znajdują się w aktach sprawy.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja w sprawie troszkę innej.
A kto się do nas dozwonił i skąd?
Irena z Bydgoszczy.
Prosimy.
Jestem przedsiębiorcą od 80 roku. Sytuacja na rynku budowlanym jest taka, że przedsiębiorcy wykorzystują drugich. Po prostu nie płacą za wykonane usługi. Włożyliśmy dużo materiałów w pracę, które wykonywaliśmy i po prostu od 6 lat sprawa w sądzie jest. Najpierw nie mieliśmy na to, żeby do sądu złożyć sprawę. Uzbieraliśmy pieniążki, złożyliśmy na sprawę i sprawa się ciągnie 6 lat. Teraz pod koniec marca jest następna w Warszawie. My jeździmy na sprawy. Druga strona ociąga się, nie przyjeżdża, przedstawia tam zaświadczenia i żyje na rynku bardzo dobrze. A my po prostu w tej chwili to już jesteśmy, bo druga firma tak samo zrobiła po kilku latach, od drugi rok nie płaci pieniążków i to kwoty duże. Pieniążki, które wyłożyliśmy na materiały, musieliśmy zapłacić. Wzięliśmy pożyczkę, żeby pospłacać zaległości wobec tych, od których braliśmy materiały. A my w tej chwili jesteśmy w takim stanie, że będziemy musieli wyprowadzić je z domu. Nie wiem jeszcze gdzie, bo po prostu komornicy wykańczają nas. Nie wiem, czy sprawa kiedykolwiek się zakończy, czy coś z tego będzie. Mieliśmy wielkie nadzieje, że to jakoś pójdzie troszkę szybciej to wszystko, ale no, straciliśmy wszelkie nadzieje.
Pani Reno, również dziękujemy za ten no, bardzo dramatyczny głos i życzymy, aby nadziei nie tracić. Panie pośle, czy gdzieś tutaj można szukać pomocy, ratunku w takiej sytuacji?
Na pewno to, co... Znaczy ten telefon jest kolejnym wezwaniem do tego, żeby te zmiany w wymiarze sprawiedliwości przyspieszyć, aby przyspieszyć, aby dać szansę, aby takie sprawy były szybciej rozstrzygane. No bo trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli mały podmiot, tutaj firma budowlana, jak rozumiem, przez ileś lat musiała dochodzić swoich pieniędzy w sytuacji, kiedy inny podmiot, który z tego skorzystał, normalnie funkcjonuje na rynku, więc przyspieszenie rozpatrywania spraw gospodarczych jest konieczne. Wiemy także, że jest to także jeden z priorytetów w ramach zmian w systemie wymiarze sprawiedliwości, także jeden z priorytetów Ministerstwa Rozwoju, aby wesprzeć małe firmy budowlane, które bardzo często upadają dlatego, że działania, które wykonują na zlecenie większych czy innych podmiotów, nie są w terminowo opłacone. Więc na pewno tutaj zmiany w tym zakresie będą. Jeśli chodzi o konkretną sytuację, w której się Państwo znaleźli, to jeśli dostałbym bardziej szczegółową informację, to mogę po konsultacji z jednym z prawników z Biur Duda Pomocy po Poznańsku zastanowić się, czy jesteśmy w jakiś sposób w stanie Państwu pomóc.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Szczęść Boże, prosimy.
Na wstępie chciałabym bardzo, bardzo gorąco podziękować ojcu Rydzykowi, bo jego głos wydaje mi się najistotniejszy w całej tej dyskusji, jako że bez etyki, bez pryncypiów moralno-etycznych nie może być mowy ani o medycynie, ani o prawie. Ja sama się spotkałam z oceanem niesprawiedliwości. Stanęłam po stronie krzywdzonych pacjentów w 2011 roku. Wykryłam w przychodni w Warszawie, której byłam współwłaścicielem, ogrom wyłudzeń nieprawidłowości, które zgłosiłam. I co się stało? Stałam się wrogiem publicznym nie tylko moich wspólników nieuczciwych, ale środowiska lekarskiego, które robiło wszystko, żeby utrudnić mi życie, co trwa do dzisiaj. Przestępcy nie zostali do dzisiaj ukarani w żaden sposób. Sprawa jest w prokuraturze krajowej, bardzo liczę na ministra Ziobro, ale powiem, że dwa środowiska, niestety, środowisko lekarskie i środowisko prawnicze nie dokonają samooczyszczenia. Nie ma takiej opcji. Ja bardzo podziwiam filozofa Karla Jaspersa, prawda? On był bardzo zaangażowany w czasie II wojny światowej, mówiąc o przestępstwach, jako jeden z nielicznych, prawda? Również był zaangażowany w procesach norymberskich i podał pojęcie winy, prawda? I że bez... Nie może być oczyszczenia bez katarzys, bez uzmysłowienia sobie winy. A tak w środowisku lekarskim, jak w środowisku prawniczym nastąpiła jakaś całkowita anihilacja pojęć etyczno-moralnych. Oni się nawet nie czują winni. Przypomnijmy sobie sprawę pana Garlickiego sprzed lat, prawda? On nawet nie miał poczucia winy i to jest znamienne. To jest tragedia. Przypomnijmy sobie sprawę profesora Chazana, prawda? I ten wielki krzyk, który się podniósł względem niego ze środowiska lekarskiego w obronie morderstw, bo tak to trzeba nazwać. Nam nie wolno mówić o zabiciu dziecka, tylko o terminacji ciąży, o pozbywaniu się zygoty, prawda? To wszystko są eufemizmy, ale wolno robić krzywdę ludziom, nie wolno na ten temat nic mówić. Póki nie będzie etyki, póki nie będzie, ja już nie mówię nawet o prawie religijnym, wystarczy prawo naturalne.
każdy musi mieć to jakiś w sobie jakieś takie stanowisko moralno-etyczne, że nie można sobie robić dobrze kosztem innych. A to niestety trwa w Polsce. I tak a propos pana doktora, który na wstępie powiedział, że brak było tej dekomunizacji, samooczyszczenia środowiska, to wina między innymi pana Strzembosza, który naiwnie wierzył, że to środowisko się samooczyści. Ale to nie jest tylko ta kwestia. To jest kwestia tego, że ci ludzie do dzisiaj nie mają poczucia winy. Oni nie uważają, że oni robili coś złego. I to jest właśnie tragedia. I póki się tego im nie uświadomi, to nie będzie możliwa żadna naprawa. Dlatego, że oni uczą następnych tych samych fatalnych zachowań. Po prostu zachowań sprzecznych z ludzką godnością, z wszelką przyzwoitością, z pojęciem etyki. Także ja nie wierzę w to, że jakiekolwiek przepisy cokolwiek zmienią, jeśli nie będziemy stać na gruncie uczciwości i pryncypiów takich rzetelności po prostu. Zobaczmy, co się dzieje zarówno w prawie, jak w medycynie. Nie leczą, nie wykonują jakiejś sprawiedliwości, tylko wykonują procedury. I sama procedura jest tym fetyszem. Nie jest istotne, że z tego powodu, że zamiast kierować się logiką, to ktoś się kieruje procedurą i może osiągnąć całkowicie odmienny skutek. I tu jest cały pies pogrzebany. Póki to będzie tak trwało, to niestety będziemy brnęli w tą ślepą uliczkę, z której ja nie widzę wyjścia, bo ja nie widzę w tej chwili, żeby następowała i mogła nastąpić jakaś radykalna poprawa samą zmianą ustaw, samymi takimi rzeczami, jeżeli nie będzie właśnie tego poczucia godności osoby ludzkiej, wykonującej swoją pracę ku dobru wspólnemu. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Panie Jadwigo, dziękujemy również za ten bardzo rozsądny głos.
Ja muszę powiedzieć, że bardzo też mocno zgadzam się z tym pani przekonaniem, że sama zmiana przepisów to jest tylko co najwyżej jeden z elementów tej zmiany, której oczekujemy. Ponieważ zmiana przepisów, zmiana ustrojowa sama w sobie, nawet zmiana personalna w jakimś stopniu, niekoniecznie musi doprowadzić do tego efektu, na który czekamy, czyli tych sądów sprawiedliwych, sądów, do których możemy mieć zaufanie. Natomiast odwracając sprawę, trzeba też powiedzieć, że te zmiany personalne, zmiany instytucjonalne są też konieczne, ponieważ doprowadzenie do takiej głębokiej przemiany, czy to w szczególności wymiaru sprawiedliwości, to także jest proces, w związku z tym, że to jest pochodna wychowania. W tym momencie mamy określone grono sędziów. My możemy prowadzić lepszą politykę personalną, w większym stopniu dbać o właściwszą politykę awansów. Natomiast to nie jest tak, że my z dnia na dzień możemy dokonać wymiany wszystkich sędziów, niezależnie od tego, jacy są. Musimy różne tutaj środki stosować. Z jednej strony dokonywać tych zmian, szukać jakichś sposobów motywowania sędziów, ale też szukać w gronie sędziowskim takich osób, które tym w stosunkowo wysokim stopniu mają te przymioty uczciwości, etyczności, empatii, bo ktoś tą zmianę w wymiarze sprawiedliwości musi realizować. Z kimś musimy te zmiany przeprowadzać. Bo i tu wracam raz jeszcze do tego, co pani słusznie zauważyła. Sama zmiana przepisów, zmiana ustroju sądów może nie doprowadzić do tego efektu, na który czekamy. Czyli musimy niejako na różnych polach prowadzić działania, także oczywiście, i to jest bardzo istotne, aby dbać w większym stopniu o tą etyczność, o uczciwość sędziów, o kształcenie w takim duchu, ale a jeśli chodzi o sędziów, o ten korpus sędziów, który jest obecnie, też trzeba to środowisko no, przekonywać do tego, aby samo w ramach swoich struktur stowarzyszeń sędziów podejmowało dyskusję, refleksję na ten temat, aby w większym stopniu dbało o to, aby niewłaściwe praktyki eliminować. I dopiero jak będziemy podejmowali działania na wszystkich tych, we wszystkich tych sferach, jest szansa, jest duża szansa, ja wierzę, że możliwa do zrealizowania, że ten wymiar sprawiedliwości poprawimy.
22 minuty po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Nasz dzisiejszy temat to prawnik za uśmiech. Problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Temat ten podejmujemy z panem doktorem Bartłomiejem Wróblewskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi z Wielkopolskiego Elżbieta. Ja sądzę, proszę ojca i proszę tego gościa, że każdy sędzia powinien dobrze 10 przykazań Bożych przestudiować i ludzi nie krzywdzić. Czy nie mają sumienia, ile ludzi niewinnych schodzi z tego światu? Dlaczego za tego przed oczy nie wezmą z Bogiem, jeśli nie będą prowadzić dialogu 10 przykazań i osądzać ludzi? To bardzo dużo ludzi ginie ze światu tylko przez sędziów, przez nikogo więcej. Ja chyba tego doświadczę z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Elżbieto.
Tu kolejny głos, słuszny głos. Wszystkim nam żyłoby się lepiej, sądy funkcjonowałyby lepiej, gdyby sędziowie byli lepiej, mocniej uwrażliwieni etycznie. Nie ma lepszej podstawy niż dekalog, uniwersalna podstawa etyki. Natomiast prosiłbym też panią o to, żeby mieć pewną nadzieję, że ta zmiana, dobra zmiana w wymiarze sprawiedliwości jest możliwa, że jesteśmy w stanie poprawić funkcjonowanie sądów, jeśli będziemy systematycznie w różnych obszarach prawa dokonywali zmian, poprawiali tą politykę personalną, szukali dobrych sędziów, promowali dobrych sędziów. Jeśli będziemy upraszczali procedury, prowadzili do tego, że sprawy w sądach trwają krócej. Wszystkie te elementy składają się na pewną całość i dlatego prosiłbym panią, żeby zachować nadzieję, że tutaj będzie przełom, jeśli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Roman z Lublina. Chciałbym powiedzieć, że jednak większość prawników z wymiaru sprawiedliwości jest na pewno uczciwych, na pewno dobrych. Chociaż i dobrze działa pod tym względem nasz właśnie wymiar sprawiedliwości Polski, bo proszę zobaczyć, co się dzieje w Europie jak z imigrantami, z terroryzmem, a u nas jednak i ten wewnętrzny spokój, i ten zewnętrzny na szczęście jest mimo wszystko, ale są też takie myślę wpadki, takie gole samobójcze, ponieważ jak sobie przypomnę wykrycie hazardowej afery przez CBA i potem w trybie natychmiastowym szef CBA zostaje odwołany, mija tam rok, dwa, trzy śledztwa i wiadomo, wyrok skazujący, Bo została między innymi wykryta afera hazardowa, albo jak sobie pomyślę też o sprawie i dzięki Bogu pan prezydent no, miał prawo ułaskawienia, albo jak sobie przypomnę głosowanie, że dzięki tylko kilku głosom minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro cudem uniknął Trybunału Stanu, to można powiedzieć, że być politykiem w wymiarze sprawiedliwości to jest sport ekstremalny i jakie to ryzyko. Albo też pan Macierewicz, że niby mam wśród znajomych, zarzucają mu, że niby tajemnice takie zdradził, że dane tych oficerów, ale jak tam były przekręty, że handelek bronią nawet był, no to co się dziwić, że takie coś zostało rozwiązane. Także, ale mówię. Albo jeszcze może jedna sprawa ostatnia. Albo tyle afer było, zarządów nawet SLD też. Cała Polska, w całej Polsce kropki miast i miasteczek, gdzie były afery, któregoś razu mass media podawały. Podobnie było potem zarządów właśnie PO-PSL. Ale jednak jakimś cudem no wiele osób, chociaż no zmienia się to, uniknęło kary. Także no tyle chciałbym powiedzieć. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać za możliwość wypowiedzi.
Dziękujemy Boże, również.
Dla ojca, dla właśnie gościa, posła i dla wszystkich słuchających wszystkiego najlepszego życzę.
Dziękujemy, panie Romanie.
Ciekawe słowa, że zajmowanie się wymiarem sprawiedliwości przez polityków w Polsce to sport ekstremalny, ale te przykłady, które pan wymienił dotyczące no, takich surowych, niesprawiedliwych ocen pana ministra Zbigniewa Ziobry czy pana ministra Mariusza Kamińskiego są dobrymi przykładami pokazującymi, że jest to wielkie wyzwanie, osobiste ryzyko, ale wszystkie te głosy, które padły dzisiaj w czasie rozmowy w telewizji, rozmowy w radiu, wskazują na to, że państwo od nas tego oczekujecie, że my to wyzwanie podejmiemy, że my będziemy konsekwentnie prowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości i że my doprowadzimy do dobrej zmiany w tym obszarze. I państwu mogę także obiecać, że ze wszystkich sił ze wszystkich sił w ten proces zmiany będę się dalej włączał.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Luzina. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana posła. Przysłuchiwałem się tym rozmowom wszystkich ludzi rozgoryczonych. I częściowo w telewizji trwam, obecnie w Radiu Maryja. Chyba, jak dobrze pamiętam, nikt nie pochwalił wymiaru sprawiedliwości. Czy jestem w błędzie?
No, tak były niektóre tak głosy, które były pozytywne również.
Ojcze, otóż z tą bolączką wymiaru sprawiedliwości przed wojną aż tak źle nie było. Później po 44 Sowieci w tym maczali ręce i tak pozostało. Po 89, bo KK z 69 to sowiecki, na zasadach sowieckich. Później pewne zmiany, no i za dużo w wymiarze sprawiedliwości się nie zrobiło. To jest punkt wyjścia. Otóż pan poseł nie ma lekkiej pracy z wymiarem sprawiedliwości. Tak jak są problemy z medycyną i te bolączki jeszcze bardzo długo będą trwały, taki jest w wymiarze sprawiedliwości. To z prostej przyczyny. Otóż sam jeszcze żyjący prezes Sądu Najwyższego zaręczał i mówił, że oni się oczyszczą z okresu, jak mordowali. Krew im rąk leciała. W togach ubierali togi i mordowali naszych patriotów. Lata 40., 50. na uczelniach profesorów było sporo. Mało czasu, wobec czego nie będę się rozdrabniał. W związku z czym nie było Nikt się nie oczyścił. Żaden z tych zbrodniarzy sądowych, a więc i Pileckiego, i Fildorfa, i Łupaszkę, i pozostałych innych, którzy wymordowali. W związku z czym nikt z nich nie poniósł odpowiedzialności karnej. I tak było. Potem sowite emerytury i tak pozostało. W związku z czym mam do pana posła, żeby tutaj nie podchodzić do konkretnych spraw, tylko spraw ustrojowych, na które pan poseł ma wpływ i obecna partia rządząca. Szczęść Boże wam w pracy, ale polecam takie kilka kwestii, panie pośle. Otóż postępowanie dyscyplinarne, punkt wyjścia, bez tego nie da rady. Otóż na przykład przewłoka, skarga na przewłokę. Tam trzeba coś pozmieniać, bo to nie ma sensu, że składamy skargę na przewłokę postępowania, na rejon składamy do okręgówki i zapomnijmy, że okręgówka powie, że rejon zrobił przewłokę. Dlaczego? Dlatego, że na nich zaraz się złoży na apelację. W związku z czym albo się to zmieni poprzez czynnik społeczny, nie wiem, może czy ława przysięgłych, może i to jest zbyt daleko tutaj, bo tak było też z okresem przedwojennym na Galicji. Tam obowiązywała ława przysięgłych, ale byśmy może sięgnęli do tych prostych naszych tutaj zasad, które mamy. Chociażby system dwóch ławników i jeden zawodowy. Przegłosują zawodowego. Zawodowy pośrodku oczywiście, bo ma specyfikę wiedzy prawniczej. Mówimy o postępowaniu o skardze na przewlekłość postępowania. 5, 6, 7, 8, 10. No i trzech kolegów wyższej instancji rozpatruje swoich kolegów z niższej instancji. No, ja bym rzekł bardzo, bardzo niebezpieczne i powodujące to zło, które idzie dalej. A jeżeli by był skład trzyosobowy, jeden zawodowy, dwóch ławników, nauczyciel, obojętnie kto, ktoś z doświadczeniem zawodowym, wobec czego akta wezmą do siebie i powiedzą, co tu jest, o co tu w tej sprawie chodziło. Wyznaczał wokandy, nie wyznaczał, chory czy nie chory, i dwóch niezawodowych mówi, nie z tej branży, coś nam tu nie pasuje, a zawodowy próbuje ich tam, no ale tu jest panowie wszystko dobrze, tu nie jest dobrze, 2-1 jest przewłoka na postępowanie. Powiedziałem w wielkim skrócie takim, panie pośle, daję pod rozwagę skargę na przewlekłość, żeby ustrojowo to zmienić, bo tak jak będziecie robili w tym duchu jakieś zmiany, nic nie pomoże. Nic nie pomoże, nie zmienimy i to zło, które powstanie, pozostanie. Druga rzecz.
Panie
pracujecie, Piotrze... Jedną rzecz tylko powiem jeszcze. Mhm. Pracujecie nad postępowaniem dyscyplinarnym przed Sądem Najwyższym. Oczywiście, ale też pozostawiam pod rozwagę, aby te postępowania dyscyplinarne też włączyć w nieczynnik społeczny. Wiem, że już się skończamy, do czego czas już nam kończy, ale to też, panie pośle, bym prosił pod rozwagę pozostawić, żeby mieć na to konkretny wpływ, bo tak nic nie zmienimy w wymiarze sprawiedliwości. To, co zło było, to pozostanie i pewna grupa, jak ostatnio pani prezes Sądu Najwyższego powiedziała, czy tam z NSA, nadzwyczajną kastą jesteśmy, pozostaną nadzwyczajną kastą. A mówię to jako prawnik, w związku z czym mam jakieś tam doświadczenie, jak to wygląda, z czego jest dużo do zrobienia w wymiarze sprawiedliwości, bo niestety to pozostało z okresu komuny. Jeszcze dużo można mówić, ale rozumiem, że nam się czas, ojcze, kończy, tak?
Niestety, ale...
No właśnie. Ale tak. W związku z czym, Boże, pomagaj, panie pośle, w tej pracy. Macie bardzo dużo do zrobienia. Też w prokuraturze generalnej, w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak się coś pisze, tam i tak pozostają tam ci ludzie, którzy byli. Pewna kadra niewymieniona, w związku z czym ci sędziowie, którzy byli, tam pozostają. Odpowiedzi są, no, rzekłbym, powiedział...
Panie Piotrze, naprawdę... musimy już niestety kończyć.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem prosimy, panie pośle, o ustosunkowanie się i o podsumowanie.
Bóg zapłać za dobre słowa panu Piotrowi z Lublina. Tak jak wspomniałem wcześniej, zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym zostaną dokonane, bo jest to jeden z filarów przywrócenia zaufania do sędziów, a więc to zostanie zrobione. Chciałem także podziękować wszystkim Państwu za rozmowy w telewizji, rozmowy teraz w radiu. One motywują mnie, ale myślę szerzej motywują Prawo i Sprawiedliwość do tego, aby konsekwentnie realizować zmiany, które zostały zapowiedziane w kampanii wyborczej i które są realizowane bardzo systematycznie, tutaj trzeba powiedzieć, przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przez pana ministra Zbigniewa Ziobrę. Regularnie trafiają projekty do Sejmu w ostatnich miesiącach i są przyjmowane. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości będą się toczyć przez cały 2017 rok. Rozpoczęliśmy od ustawy, od zmian organizacyjnych, rozdzielenia tych kompetencji administracyjnych od kompetencji orzeczniczych, utworzenia i wzmocnienia stanowisk dyrektorów sądów. Z drugiej strony skoncentrowania orzekania przy sędziach. Są dyskutowane obecnie zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. W ostatnim czasie zostały przyjęte zmiany w procedurze administracyjnej. W kolejnych tygodniach i miesiącach będą do Sejmu trafiały kolejne ustawy. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie te uwagi. Zachęcam wszystkich z Państwa, którzy mieli takie trudne doświadczenia, aby nie tracić jednak nadziei, aby, jeśli to jest możliwe, jednak dochodzić swoich racji, aby współpracować z lokalnymi, z miejscowymi posłami, także prosić ich o wsparcie w tych swoich trudnych sprawach, bo wszystkim nam zależy na tym, aby to poczucie, że państwo działa lepiej, że lepiej działa wymiar sprawiedliwości, ale że także my, którzy jesteśmy dla państwa, zależy nam na tym, abyście państwo mieli poczucie, że zawsze jesteśmy w trudnych życiowych sytuacjach z wami. Chcemy, żebyście nie tylko głosowali na dobrą zmianę, ale żebyście byli przekonani, że dobra zmiana się w Polsce urzeczywistniła i że się dalej urzeczywistnia.
Dziękujemy serdecznie. Prawnik za uśmiech. Problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce to temat rozmów niedokończonych, które podejmowaliśmy na antenie Radia Maryja. Dzisiejszym naszym gościem podczas dzisiejszych rozmów był pan dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy serdecznie panu za ten czas.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy również radiosłuchaczom za współtworzenie, za zasłuchanie i życzmy sobie, aby wymiar sprawiedliwości stawał się coraz bardziej sprawiedliwy i aby pomagał obywatelom dochodzić do sprawiedliwości w swoim życiu. Bóg zapłać za ten wspólnie spędzony czas.